Tak, chrypi Tom Waits i to jest niezapomniana chrypka. Będziemy puszczać Toma Waitsa jeszcze nieraz w porankach, bo to muzyka, która się nie starzeje. A przy telefonie Zbigniew Stefanik, czyli będziemy mówić o sprawach francuskich. Przyznam, że w tej nocy właściwie wróciłem z Paryża. Pozdrawiam cały klub Gazety Polskiej w Paryżu, szczególnie Andrzeja. Dziękuję wam za to, że zrobiliście mi piękną wycieczkę po polskich śladach w Paryżu, a jest ich tak dużo, że aż żal, że na co dzień nie mamy z tym do czynienia. Pan Zbigniew Stefanik, dzień dobry, politolog.
Witam pana redaktora, witam państwa.
Dzień dobry. Proszę powiedzieć, co we Francji? Czym żyje Francja dziś?
Otóż Francja nadal żyje tragicznymi wydarzeniami, które miały miejsce zeszłego piątku w departamencie Oud, w miastach Carcassonne i Trèbes. Wówczas zamachowiec dokonał właściwie trzech ataków. Najpierw napadł na pojazd, gdzie ciężko ranił kierowcy, zamordował pasażerów, następnie ostrzelał grupę biegających policjantów, czego jednego ciężko ranił. Po czym w mieście Trèbes wtargnął do supermarketu z bronią w ręku, wziął zakładników, zamordował dwie osoby, po czym doszło do tragicznego rozwiązania, albowiem jeden z policjantów, żandarmów, podpułkownik Arnaud Beltram przekonał zamachowca, aby...
No właśnie, zachował się jak bohater ten policjant.
Tak, zachował się jak bohater faktycznie i staje się prawdziwym symbolem nad sekwaną walki z terroryzmem. Mówi się nawet o tym, iż będą nazywać jego nazwiskiem ulicę, co jest być może szkoły nad sekwaną. Tak więc jest to pewien symbol właściwie oporu przeciwko islamistom, postawy bohaterskiej, postawy obywatelskiej oraz postawy obrońcy stróża prawa, który właściwie kosztem swojego życia obronił życie obywatela, obywatelki w tej sytuacji, ponieważ zajął on miejsce jednej zakładniczki. Otóż śledztwo w tej sprawie trwa.
Zginął
tragicznie, został on zamordowany przez zamachowca. Wiadomo, że zamachowiec oddał do niego kilka strzałów, następnie podciął mu gardło. Niestety nie udało się uratować bohaterskiego żandarma. Zmarł on kilka godzin później nad ranem właściwie w szpitalu w Carcassonne. Ceremonia żałobna i pożegnalna odbędzie się jutro w Paryżu. Tą ceremonię poprowadzi osobiście Emmanuel Macron. Ma on rozpocząć się jutro około godziny 11:30. Warto również wspomnieć, że śledztwo nad sekwaną w tej sprawie trwa. W tej sprawie zostały aresztowane dwie osoby, 18-letnia dziewczyna zamachowca. Jest to osoba zradykalizowana, pilnowana już co najmniej od roku przez DGSI. Ma ona również akceptowaną status fiszy S, czyli jest to osoba uznawana za osobę zradykalizowaną. Na swoim przesłuchaniu wiadomo, że nie wykazała właściwie żadnego żalu ani żadnej skruchy. Powiedziała ona, że jest ona szczęśliwa, że do tego zamachu doszło i że jest nieszczęśliwa, że nie mogła w nim brać udziału. Tak więc jest to osoba szczególnie związana z tą działalnością.
Skruchy w tym nie ma.
Słucham?
Skruchy w jej postawie nie ma.
Absolutnie. Skruchy w jej postawie nie ma. Jest raczej duma z tego, co zrobił jej partner. Co więcej, śledczy aktualnie rozpatrują wersję, według której to ona tak naprawdę pilotowała Lagdina, ponieważ wiadomo, że 4 godziny przed tym zamachem zostały upublikowane dość zaszyfrowane treści na jednym z społecznościowych portali i tutaj pytanie, czy to właśnie nie jego dziewczyna tak naprawdę była mózgiem tego dramatu, który się rozegrał. Została również aresztowana druga osoba, to 17-letni przyjaciel Lagdina. On również jest zradykalizowany, również ma status nadsekwaną fiszy S. Wiadomo, że w mieszkaniu Lagdina znaleziono pewną notatkę, do której treść wskazuje jednoznacznie na związki zamachowca z państwem islamskim. Znaleziono również w tym mieszkaniu kilka noży, kolejne sztuki białej broni. Tutaj śledczy, technicy policyjni badają urządzenia elektroniczne zamachowca, jednakże tutaj jego związki z państwem islamskim są bezsprzeczne. W sklepie po przeprowadzeniu szturmu znaleziono broń krótką kalibru 7,65 oraz 3 ładunki wybuchowe domowej roboty, ładunki wybuchowe sprawne i gotowe do użycia, co tłumaczy fakt, iż żandarmi czy też aktorzy policyjni czekali z przeprowadzeniem szturmu, albowiem zdaje się faktycznie, że zamachowiec miał ładunki wybuchowe i był gotów tych ładunków użyć. Kolejna kwestia dość ciekawa, która właściwie świadczy o całkowicie standardowym profilu tego zamachowca, standardowym pod względem polskiego dżihadzisty, czyli była to osoba związana z przestępczością zorganizowaną, ponieważ pojawia się w tym śledztwie wątek hiszpański. Zdaje się bowiem, że Redouane Lagdin był dobrze znany hiszpańskiej policji. Był on co najmniej od roku rozpracowywany przez madrycką policję w związku z jego przynależnością do dwóch grup przestępczych, z czego jedna jest grupą hiszpańską, a druga międzynarodową. Lagdin miał zajmować się pośrednictwem w przemycie narkotyków z Hiszpanii do Francji, być może również do innych krajów Unii Europejskiej, co tak naprawdę tłumaczy, dlaczego policja hiszpańska nie poinformowała francuskich służb o kwestiach związanych z dżihadyzmem, jeśli chodzi o Lagdina, ponieważ no, nie rozpoznawała go pod tym kątem. Było rozpoznawane pod kątem kryminalnym.
Tak więc to wszystko potwierdza teorię, którą od dawna głoszę, że Europie właściwie nie zagraża islam, tylko gangsta islam.
No, jest to właśnie jeden z innych ważnych aspektów. Otóż ci ludzie, ci zamachowcy, to tak naprawdę element przestępczy. Ludzie, którzy byli czy też są związani z organizacjami przestępczymi, ludzie, którzy przebywali w więzieniach, ludzie po prostu, no, którzy używają islamu jako instrument tak naprawdę. Jest to pewien instrument do przeprowadzenia jakiejś działalności gwałtownej, brutalnej, śmiertelnej. Tak więc tutaj faktycznie, jak spojrzeć na profile tych wszystkich zamachowców, którzy nad Sekwaną przeprowadzili zamachy, to zawsze gdzieś ten wątek kryminalny się przewija.
Tak.
Zawsze ci zamachowcy w jakiś sposób byli, czy też są związani z przestępczością jakąkolwiek.
Często z przestępczością zorganizowaną.
Słucham?
Często z przestępczością zorganizowaną.
Tak, najczęściej właśnie. Przy czym jest to najczęściej przemyt narkotyków. Tak. Czy też jakakolwiek forma przestępczości zorganizowana. Jest to jakby no, fakt potwierdzony we wszystkich śledztwach. No tak samo jest w przypadku Lagdina, który przecież odsiedział swojego czasu miesiąc w więzieniu. Wiadomo również, że był on recydywistą, ponieważ ten miesiąc został mu odwieszony. Tak więc tutaj no, postać jak najbardziej związana ze światem kryminalnym, no, postać, no, która no, no, niestety zradykalizowała się. Wiadomo również, że był on rozpoznawany pod kątem działalności dżihadystycznej co najmniej od października ubiegłego roku. Jednak nie był on na liście priorytetów deżejskich. Co to znaczy? To znaczy, że generalnie nie był on uznawany za osobę szczególnie niebezpieczną.
Tak.
I to może być dowód na to, że tak naprawdę mózgiem całej operacji była jego dziewczyna. Osoba, która obecnie
przebywa. Bardzo dziękuję. Z nad Sekwany o najświeższych informacjach dotyczących tragicznego zamachu i bohaterskiej postawy francuskiego żandarma mówił Zbigniew Stefanik, politolog i autor tekstów w Kurierze Wnet. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. A już w tej chwili musimy zmienić temat i zmieniamy temat, ponieważ rzeczywistość obfituje w wiele zdarzeń, które nas czekają. I naszym gościem jest pan poseł Paweł Lisiecki, Prawo i Sprawiedliwość, członek Komisji Weryfikującej Reprywatyzację w Warszawie. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Najnowsza decyzja komisji to uchylenie decyzji reprywatyzacyjnej przy ulicy Łochowskiej 38. Okazało się, że osoba, która przejmowała, mówiąc w skrócie, tą kamienicę, musiała mieć chyba 120 lat.
Tak, osoba, która miała być jakby beneficjentem tej decyzji, w dniu wydania decyzji miałaby 128 lat i było bardzo dla komisji dziwne, w jaki sposób stało się to, że taką decyzję wydano. Natomiast w trakcie przesłuchiwania świadków okazało się, że kuratorem tejże osoby był pan Zbigniew Lichocki, który został ustanowiony kuratorem między innymi na wniosek miasta stołecznego Warszawy, ale jak się okazało, był również głównym prawnikiem służby kontrwywiadu wojskowego, a wcześniej pracownikiem Urzędu Ochrony Państwa, a wcześniej pracownikiem prokuratury wojskowej w PRL-u. W związku z czym no, postać bardzo ciekawa. I...
Ale to potwierdza ten wątek udziału służb specjalnych w tej aferze.
Tak, to potwierdza wątek udziału służb specjalnych w aferze. Zresztą pan Zbigniew Lichocki tak odpowiadał jakby bardzo wymijająco. Początkowo nie chciał jakoś odpowiedzieć na te pytania albo półgębkiem tak odpowiadał. Natomiast my z innymi członkami komisji weryfikacyjnej sprawdziliśmy również wątek związany z tym, że on, jak twierdził, miał pozwolenie swoich zwierzchników w służbie kontrwywiadu wojskowego na tego typu działanie. Nigdzie nie natknęliśmy się na pisemną zgodę na to działanie i w związku z czym złożyliśmy wniosek do prokuratury z ewentualnością popełnienia przestępstwa przez pana byłego kuratora, że mógł składać po prostu przed komisją fałszywe zeznania.
A to wszystko pokazuje, że to gigantyczna afera. Coraz to występują oficerowie, którzy pełnili rolę kuratorów, pełnomocników,
beneficjentów.
Są też prawnicy powiązani ze służbami. To wszystko razem dosyć odsłania obraz dosyć przerażający. Bo czy wy sobie z tym poradzicie?
Znaczy, no powiem tak, będziemy starali się z tym problemem sobie poradzić. Rzeczywiście pan redaktor ma tutaj rację, bo przypomnę, że generał Marian Robełek jest w wielu przypadkach, przy wielu nieruchomościach występuje jako beneficjent. Pani Alina D., matka Jakuba R., tego urzędnika, który wydawał decyzję, ona broniła generała Ciastonia. Pan Grzegorz M., który był beneficjentem decyzji przy ulicy, przy Chmielnej 70, tej najdroższej działki. On bronił Czesława Kiszczaka. Kolejne osoby takie wychodzą właśnie jak pan Zbigniew Lichocki. I jest to rzeczywiście spora grupa osób, które albo są beneficjentami, albo kręcą się wokół tej reprywatyzacji jako ci, którzy załatwiają te interesy. W związku z czym to potwierdzałoby właśnie udział służb specjalnych z korzeniami w PRL-u w całej tej reprywatyzacji.
Czy członkowie komisji poddani są jakimś naciskom, czy skarżą się na to, że otrzymują pogróżki, wywiera się na nich jakąś presję?
Ja osobiście nie otrzymałem i na razie nie mam sygnałów od moich kolegów.
Do pana nie będą kierować, bo pan jest samorządowcem i pan już działał wcześniej w tej materii.
Natomiast musiałbym się zapytać swoich kolegów z komisji, czy tego typu nacisków nie mają. Natomiast czasami zdarzają się dziwne sytuacje, ale to trzeba by tutaj poprosić kolegów moich, którzy by pewnie opowiedzieli o tego typu sprawach, jakie im się czasami przydarzają.
Szczególnie dużo takich zastanawiających renowacji kamienic jest na Pradze Północ, tam gdzie pan był działaczem samorządowym wcześniej, zanim wystartował pan do kariery poselskiej.
Tak, rzeczywiście jest takich kilka firm, które specjalizują się w renowacjach kamienic i one występują właśnie w aferze reprywatyzacyjnej. Jedną z nich jest grupa Phoenix, która jest z kapitałem szwajcarsko-francuskim. Mało tego, w reprywatyzację są również zaangażowane firmy, które są zarejestrowane na Cyprze. W związku z czym to wskazuje, że no, również ten kapitał niewiadomego pochodzenia, bo ja powiem tak, to, że one są zarejestrowane na Cyprze, to nie świadczy o tym, że to jest cypryjski kapitał, że te firmy miały swój udział w aferze reprywatyzacyjnej, że one czerpały z tego korzyści i no, pytanie jest o osoby, które stoją za tymi firmami. Mało tego, wiele dochodów z reprywatyzacji było transferowanych za granicę. Przypomnę, że pan Adam R., brat Jakuba R., nabywał nieruchomości na Florydzie. Kilka nieruchomości nabył. Pieniądze oczywiście pochodziły z afery reprywatyzacyjnej.
To wszystko razem to materiał na solidną powieść już kryminalną, sensacyjną. A wy no, macie dokumenty przed sobą. Wreszcie odsłania się ten obraz jakoś i on jest coraz bardziej przerażający.
To jest obraz coraz bardziej przerażający. Mało tego, ja stawiam tezę. Oczywiście ona jest jeszcze do weryfikacji. Co do samej pani Hanny Gronkiewicz-Wald, bo w moim przekonaniu ona była w pewien sposób rozgrywana. Oczywiście na własne życzenie, ponieważ z jednej strony jej rodzina była beneficjentem decyzji zwrotowej i każdy, kto starał się o zwrot i miał wpływ na to, co się działo w ratuszu, mógł jej powiedzieć: szanowna pani prezydent, pani rodzina odzyskała, a tu my mamy dokumenty i na podstawie tych dokumentów nie możemy odzyskać. Co ciekawe, że osoby, które no, były prawowitymi właścicielami, zawsze były spychane na koniec kolejki i ciężko im było odzyskać nieruchomości. Natomiast ci, którzy odzyskiwali po raz piąty, dziesiąty, 50, w sposób bardzo łatwy i myślę, że dosyć szybki, albo odzyskiwali nieruchomości, albo też przy wypłacie odszkodowań ich wnioski były brane o wiele częściej pod uwagę niż takich ludzi, którzy po raz pierwszy starali się o odzyskanie czy otrzymanie odszkodowania.
Gdzie warszawiacy, którzy wiedzą o nieprawidłowościach, mają dokumenty, potrafią wskazać ciekawe fakty, gdzie oni mają się zgłaszać, z kim rozmawiać, żeby po pierwsze nie narazić się, a po drugie, żeby to no, trafiło do wiadomości komisji i mogło przynieść jakiś skutek.
Wiele osób przychodzi do mojego biura na Targową 46. Ja oczywiście mogę przyjąć te dokumenty.
To jest biuro poselskie.
Biuro poselskie. Natomiast wolałbym, żeby osoby, które przynoszą te dokumenty, kierowały je bezpośrednio do komisji weryfikacyjnej, do Ministerstwa Sprawiedliwości przy alejach Ujazdowskich 11, niedaleko placu na Rozdrożu. Tam jest odpowiednie biuro podawcze. Proszę adresować na komisję weryfikacyjną te dokumenty, najlepiej z takim opisem tego, czego sprawa dotyczy, bądź wymienieniem ewentualnych nieprawidłowości, które zdaniem tych osób miałyby zaistnieć. I wtedy komisja weryfikacyjna będzie przeglądała te dokumenty.
Bardzo dziękuję. I ostatnie pytanie. Kiedy podobna komisja będzie funkcjonowała w Krakowie, gdzie, jak wiadomo, no, skala przestępstw jest ogromna?
Z tego, co wiem, zespół prokuratorski w Krakowie pracuje. Natomiast rzeczywiście przydałaby się taka komisja. Wiem, że trwają konsultacje dotyczące właśnie tej komisji i prac ewentualnych tych komisji. Natomiast tutaj to pytanie, myślę, do ministra sprawiedliwości trzeba by kierować.
To skieruję w najbliższym czasie. Dziękuję bardzo. Przypomnę, naszym gościem był pan poseł Paweł Lisiecki, członek Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji w Warszawie, ale wcześniej samorządowiec na Pradze.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję, miłego dnia. A my posłuchajmy Johna Fogerty i ZZ Top, jak razem improwizują.